Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj skoki, troszkę siatkówki, oczywiście piłka nożna. Zaczynamy od skoków. Puchar Świata w Zakopanem już za nami. Przed nami zawody Pucharu Świata w Sapporo, ale najpierw o tym, co było. Konkurs drużynowy sobotni, indywidualny niedzielny. Konkurs drużynowy. Skakaliśmy w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stok, Dawid Kubacki. Najbardziej obawialiśmy się występów tego drugiego, czyli Macieja Kota, ale on, jak na to, co pokazuje w tym sezonie, no to chyba spisał się całkiem dobrze. Zawalił, szczególnie pierwszy skok Piotr Żyła, bo on tam nie osiągnął nawet 130 metrów, dlatego Polska nie miała za dużych szans, żeby walczyć o drugie, pierwsze miejsce. Tutaj bardzo wyrównana walka między Niemcami i Austrią. Ostatecznie Niemcy wygrali. My zajęliśmy trzecie miejsce, ale trzeba powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia, bo gdyby nie dyskwalifikacja jednego z Norwegów, no to i o to trzecie miejsce byłoby ciężko.
Trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o te rzeczy pozytywne, co warto zapamiętać, że mamy nowy rekord wielkiej krokwi i ku naszej uciesze ustanowił go w drugiej serii drużynówki Dawid Kubacki, który osiągnął 143,5 metra. Wcześniej bardzo daleko też skoczył Markus Eisenbichler, ale on miał problemy tam przy lądowaniu. Podobnie jak Dawid Siegel, inny z Niemców, 142,5 metra. No i niestety nabawił się przy tym kontuzji, która eliminuje go prawdopodobnie już na dłuższy czas. No ale tak jak wspomniałeś, przy takiej dyspozycji Niemców i Austriaków, szczególnie Austriacy mnie zaskoczyli.
Tak, to jest duża niespodzianka.
Kraft skakał dobrze już wcześniej, ale pozostali naprawdę znakomicie się zaprezentowali w sobotę.
Co do pozostałych miejsc, czwarta Słowenia, piąta Japonia, po Japończykach można się było troszkę więcej spodziewać, później Czesi, Szwajcarzy, Norwegowie dopiero na ósmym miejscu, Finlandia i Rosja. Na drugi dzień mieliśmy konkurs indywidualny, no i tu bardzo dużo obiecywaliśmy sobie po występie szczególnie Dawida Kubackiego, który jest naprawdę w rewelacyjnej formie, co potwierdził ten rekord skoczni z soboty, ale niestety coś było nie tak w tym indywidualnym konkursie. No przede wszystkim warunki na skoczni, jeżeli chodzi o wiatr, też o przestawianie belek przez organizatorów. No i skończyło się bardzo słabo dla Polaków, bo żadnego Polaka w dziesiątce nie było, a to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Owszem, Dawid Kubacki był najlepszy z naszych zawodników, ale zajął dopiero 12 miejsce. Bardzo dobry występ za to Stefana Huli, który zajął 17 miejsce, patrząc na jego ostatnią dyspozycję. 19 był Piotr Żyła, 22 Jakub Wolny, 27 Paweł Wąsek, 30 Maciej Kot. Bardzo słabo skończył się ten konkurs dla Kamila Stocha, który zajął dopiero 36 miejsce, nie wszedł do drugiej serii.
Stoch ma dużego pecha do Zakopanego, bo w zeszłym roku też pamiętamy, że też miał taką sytuację, że nie dostał się do drugiej serii, no ale jak sam przyznał po konkursie, popełnił błąd i to w połączeniu z tymi warunkami niekorzystnymi spowodowało, że nie widzieliśmy go w drugiej serii. Warto pochwalić Pawła Wąska, zawodnika, który na co dzień startuje w Pucharze Kontynentalnym. On po pierwszej serii był bardzo wysoko, bo nawet na 18 miejscu. Niestety nie utrzymał tej pozycji, ale mimo wszystko należą mu się słowa pochwały, bo to jest jedyny przedstawiciel tej grupy z kadry B, który awansował do czołowej 30.
45 był Aleksander Zniszczał, który świetnie spisał się w kwalifikacjach. Tutaj było już troszkę gorzej. Jeżeli chodzi o te wyniki, pierwszy był Stefan Kraft, drugi Robert Johansson, trzeci też niespodzianka Yukiya Sato z Japonii.
No rzeczywiście te warunki też spowodowały, że niektórzy zawodnicy wykorzystali też swoją okazję i najlepszym przykładem jest Japończyk Sato, dla którego to jest pierwsze podium w karierze.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, to troszkę się tutaj zmieniło, niestety troszkę na niekorzyść dla naszych reprezentantów. Wprawdzie Kobayashi w tym konkursie aż tak dobrze nie skakał, no i tutaj on Stochowi troszkę jednak uciekł, bo Kamil przecież nie zgromadził żadnych punktów, ale dalej jest na drugim miejscu, na trzecim jest Piotrek Żyła, ale na czwartym Dawida Kubackiego przeskoczył właśnie Kraft, który traci tych punktów do trzeciego i drugiego miejsca bardzo mało. Na piąte miejsce spadł Dawid Kubacki i jego goni Stefan Laje.
No i tak jak wspomnieliśmy na początku, kolejne konkursy odbędą się w japońskim Sapporo. Wiemy już, że nasi zawodnicy udają się w komplecie, czyli ten najmocniejszy skład kadry A się tam pojawi. Miejmy nadzieję, że też ta zmiana czasowa nie wpłynie negatywnie, bo już w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, że po powrotach z Japonii z dyspozycją poszczególnych zawodników bywało różnie.
Jeżeli chodzi o informacje niezwiązane ze skokami, no to musimy powiedzieć o bardzo dobrym osiągnięciu w rajdzie Dakar Jakuba Przygońskiego, który zajął w tym roku czwarte miejsce. No i to jest jego najlepszy wynik w tej imprezie. No i jeszcze mieliśmy w minionym tygodniu losowanie grup siatkarskich Mistrzostw Europy 2019. To już w tym roku we wrześniu. My zagramy w grupie D. Trafiliśmy na Holandię z tego pierwszego koszyka, czyli koszyka gospodarzy, bo te Mistrzostwa Europy odbędą się w Holandii, na Słowenii, w Belgii i we Francji. No i poszczególne państwa były dolosowywane do właśnie państw gospodarzy i zagramy z takimi reprezentacjami jak Czechy, Estonia, Ukraina i Czarnogóra. Można powiedzieć, że bardzo dobre losowanie, no bo najmocniejszym przeciwnikiem zdecydowanie Holandia, która była rewelacją Mistrzostw Świata z ubiegłego roku, które przecież wygraliśmy, ale to jest przeciwnik jak najbardziej do ogrania i Polska jest zdecydowanym faworytem tej grupy.
Rzeczywiście biało-czerwoni, patrząc na te koszyki numer 1 i numer 3, trafili bardzo dobrze, trzeba powiedzieć, bo równie dobrze moglibyśmy trafić jak Włosi, którzy w grupie A chociażby grają
grupa śmierci
z Francją i z Bułgarią, a więc tam chętnych do awansu będzie kilku. Też nieźle wygląda grupa B. Serbowie i Niemcy, do tego jeszcze zawsze nieobliczalni Belgowie. A w porównaniu do tego rzeczywiście Polacy trafili nieźle, ale oczywiście o lekceważeniu rywali być mowy tutaj nie może.
Zdecydowanym faworytem grupy C jest Rosja, która trafiła na Słowenię, Finlandię, Turcję, Macedonię i Białoruś. Ale oczywiście najważniejszy turniej w tym roku to kwalifikacje olimpijskie. One już w pierwszym tygodniu sierpnia. No a później będziemy mówić o Mistrzostwach Europy. Jak tam wszystko dobrze, wszystko zgodnie z planem się potoczy. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Z tymi piłkarskimi wracamy za chwilkę.
Raz wiatr, piosenkę spod tacz, tętniącą w pulsie bur. Niezłomną i dumną, jak piewo z ciepich, w ramionach białych chmur. Ktokolwiek ją znał, ze sobą wnet brał, gdy z oczu znikał cel. Bo łatwiej z piosenką gorącą, jak to zwycięstwa przejąć ster. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, patrzy do twoje wielkie dni. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Zwycięstwo też tobie się dni. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, patrzy do twoje wielkie dni. Górale są twardzi, jak twarda jest dran. Od dziecka wiedzą, że by spojrzeć ze szczytu i świat mieć u stóp, wystarczy tylko chcieć. Wygrany jest każdy, kto walczy fair play, apetyt wzmaga czas. Zwycięstwo rzecz ludzka, więc czemu by dziś nie miało spotkać nas? Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Wystarczy,
wróciła włoska Serie A, za nami już 20 kolejka. No i tak dalej troszkę o Polakach możemy powiedzieć, nawet dużo pozytywnego, przede wszystkim o Arku Miliku. Jego Napoli grało u siebie z Lazio Rzym, Lazio, które przecież też rywalizuje o te wyższe cele, czyli o puchary. No Napoli cały czas myśli o mistrzostwie, ale na razie jest to silne drugie miejsce. Napoli wygrało 2-1, prowadziło 2-0 drugą bramkę właśnie Arkadiusz Milik i to drugi raz w tym sezonie po uderzeniu z rzutu wolnego, no a wcześniej mógł jeszcze zdobyć bramkę, ale tam trafił w słupek.
Milik ma tym samym 11 bramek w tym sezonie. Wszyscy tak się zachwycamy Krzysztofem Piątkiem, a Milik tak niespodziewanie tak ma tylko dwa gole straty.
Przez grudzień sobie nadrobił te bramki.
Zdecydowanie tak. No i trzeba powiedzieć, że to kolejna bramka z rzutu wolnego. No robi nam się taki kolejny specjalista po Robercie Lewandowskim, bo pamiętam, on nawet w reprezentacji potrafił kiedyś bramki z wolnego zdobywać, więc oby tak dalej.
A teraz wychodzi, że to jest całkiem regularne. Grał też Piotrek Zieliński w tym spotkaniu, co też cieszy, bo tam jest naprawdę bardzo mocna konkurencja w Napoli. Mieliśmy też spotkanie Genoa AC Milan, tutaj zwycięstwo Milanu 2-0. Nie grał w zespole z Genoi Krzysztof Piątek. No bo
za kartki
pojawił się na tym meczu, ale możliwe, że już niedługo, już nawet dzisiaj będzie zawodnikiem Milanu, ale o tym później. Z takich polskich akcentów nie grał tym razem Szczęsny w bramce Juventusu. Jego Juventus wygrał 3-0, ale wydaje się, że to jest po prostu odpoczynek dla Szczęsnego.
Tak, bo Szczęsny grał wszystko od deski do deski, tym bardziej, że nawet w meczach pucharowych występował, więc nie dziwi nas decyzja trenera. No, nawet bramkarz czasami potrzebuje odpoczynku.
Co do bramkarzy, to Bolonia tym razem zremisowała 1-1 ze Spal. Chodzi oczywiście o Skorupskiego. Z takich ciekawszych spotkań Roma prowadziła już 2-0 z Torino. Tam było później 2-2. Ostatecznie Roma wygrała 3-2. A z wyników, które robią wrażenie, no to zwycięstwo Atalanty nad Frosinone aż 5-0. Może samo zwycięstwo nie dziwi, bo Frosinone jest na przedostatnim miejscu.
Tak. Bardziej zaskakuje dyspozycja Duwana Zapaty, napastnika Atalanty, który w tym meczu, proszę sobie wyobrazić, strzelił 4 gole.
Tak, i od razu ma tych bramek 14, czyli tyle co Ronaldo. A Ronaldo w spotkaniu Juventusu z Kiewo nie wykorzystał rzutu karnego, czyli tej zdobyczy bramkowej nie poprawił. Jeszcze taki akcent polski. Sampdoria zremisowała z Fiorentiną 3-3.
No i w tabeli bez większych niespodzianek i zmian Juventus zdecydowanym liderem, na drugim miejscu Napoli, na trzecim Inter, a do czołówki doszusował Milan, który aktualnie jest na miejscu czwartym.
23. kolejka Premier League, angielska ekstraklasa. No i tutaj jak co kolejkę dzieje się bardzo dużo. Tottenham wygrał z Fulham na wyjeździe 2-1. Manchester też wygrał swój mecz 3-0. A że i Liverpool wygrał, ale to było naprawdę zacięte spotkanie z Crystal Palace 4-3, chociaż Liverpool kończył w dziesiątkę. No to tutaj status quo się nie zmieniło. Liverpool prowadzi przed Manchesterem 4 punkty przewagi.
Warto podkreślić, jeżeli chodzi o Polaków, no to przede wszystkim bardzo dobre recenzje zebrał po ostatnim meczu Jan Bednarek. Jego Southampton, tak, pełne 90 minut, jego Southampton wygrało z Evertonem 2-1. No i bardzo miła wieść w meczu Bournemouth-West Ham. Zagrali obaj polscy bramkarze. Oczywiście miejsce Fabiańskiego w pierwszej jedenastce jest bezdyskusyjne, ale co warto podkreślić, pierwszy raz od dawna w lidze zobaczyliśmy Artura Boruca.
Tak, co do Bednarka, to odkąd mamy nowego austriackiego trenera Southampton, tam było 8 spotkań, 4 już wygrali, 2 zremisowali, 2 przegrali, wszystko gra Bednarek i naprawdę zbiera sobie bardzo dobre recenzje. A Boruc powrócił do bramki chyba po półtorej roku. On nie grał cały poprzedni sezon, no i od razu zwycięstwo z drużyną Łukasza Fabiańskiego.
No i co warte też zauważenia, mieliśmy taki hit ligowy, czyli starcie Arsenalu z Chelsea. No i zakończone zwycięstwem kanonierów 2-0. No Arsenal też miał swoje problemy ostatnimi czasy. Tak, i musieli wygrać, żeby właśnie gonić The Blues i tak się stało. I w tym momencie właśnie Chelsea ma punktów 47, jest na czwartym miejscu, a Arsenal tuż za nimi i 44 punkty. Też w czołówce trzyma się Manchester United. Kolejne zwycięstwo, a więc ta pasa Ole Gunnara Solskjaera trwa.
No właśnie, dobrze, że wspomniałeś, bo jeszcze fani Manchesteru by się na nas obrazili. To 23 kolejka w Anglii, 20 kolejka La Liga, też za nami. W Hiszpanii bez zmian, bo Barcelona swoje spotkanie z Leganes wygrała 3-1, chociaż tutaj pachniało niespodzianką, było 1-1. Messi zaczynał to spotkanie z ławki rezerwowych, ale jak wszedł, to wszystko wróciło do normy, też zresztą zdobył tą bramkę na 3-1.
Wygrał również Real Madryt, co w ostatnim czasie nie było regułą, tak bym powiedział. Królewscy mieli bardzo trudnego przeciwnika, bo mierzyli się z Sevillą, a więc z drużyną, która była tuż za nimi. No i bardzo pewne zwycięstwo 2-0, dzięki czemu Real cały czas na trzecim miejscu, nawet awansował na trzecie miejsce w tabeli.
I właśnie kosztem Sevilli.
Tak, i z dorobkiem 36 punktów próbuje dogonić Atletico i Barcelona.
A trzeba przyznać, że to bardzo cenne zwycięstwo, bo Sevilla spisywała się w tym sezonie dobrze, a Real też ma sporą ławkę rezerwowych, kontuzjowaną. Co do jeszcze ciekawszych spotkań, Atletico Madryt wygrało z Huescą 3-0 i próbuje dotrzymać kroku Barcelonie. 41 punktów, Barcelona ma tych punktów 46.
Jeszcze zwróciłbym uwagę na ciekawe starcie pomiędzy Getafe a Alaves, ponieważ to grała szósta i piąta drużyna tabeli, a więc można powiedzieć takie rewelacje tego sezonu.
Tak nie wyglądało na boisku.
Dokładnie, tam był mecz bardzo jednostronny. Getafe wypunktowało swojego przeciwnika. Alaves, można by powiedzieć, troszeczkę chyba nie wytrzymuje tempa tego sezonu. Też krótka ławka rezerwowych z pewnością daje znać. A Getafe tym przekonującym zwycięstwem zgłasza swój akces do gry w europejskich pucharach, bo cały czas utrzymuje się właśnie w tej strefie.
Jeszcze może o niemieckiej nie powiemy za dużo, ale powiemy tylko tyle, że Liga Niemiecka, czyli Bundesliga, wznowiła swoje rozgrywki. I od razu z akcentami polskimi. Łukasz Piszczek i jego Borussia wygrali swój mecz 1-0. Tam Piszczek miał asystę i co ciekawe wystąpił w roli kapitana. Też wygrał Bayern swoje spotkanie z Hohenheim. Tam było 3-1 i bramka Lewandowskiego na 3-1.
Czyli widać, że te wakacje pomiędzy rundą jesienną i wiosenną Lewandowskiemu wyszły na dobre i myślę, że Polak po raz kolejny powalczy o koronę króla strzelców.
Po przerwie jeszcze wrócimy do transferów i sytuacji Wisły Kraków. I go up, I come down, and I'm emptier inside. Tell me, what is this thing that I feel like I'm missing, and why can't I let it go? There's gonna be more to life than chasing down every temporary high to satisfy me, 'cause the more that I'm tripping, the time, and I'm wasting it slowly here in this moment. I'm halfway out the door, on to the next thing. I'm searching for something that's missing. More to life than chasing that every temporary high to satisfy me. More than I'm tripping, I'm thinking there must be more. bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o sytuację Wisły Kraków. Dzisiaj Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję o odwieszeniu Wisły Kraków licencji na grę w Lotto Ekstraklasie. To znaczy, że Wisła od pierwszej kolejki może bez przeszkód rywalizować w Ekstraklasie, czyli no nie grazi jej jakiś walkover. No to teraz tylko wystarczy spłacać długi, jeszcze jakoś poprawiać tą sytuację w klubie i powoli próbować budować ten skład, bo trzeba przyznać, że sporo tych piłkarzy już odeszło, bodajże 7 z podstawowego składu, i to ci piłkarze, którzy tworzyli trzon Wisły w tej pierwszej rundzie.
No i między innymi na tym skorzystała Jagiellonia Białystok, ponieważ pozyskała Jesusa Imaza i Martina Kosztala, więc...
Ale nie za darmo, czyli tak. Te finanse do Wisły wpłynęły.
Poniekąd w ten sposób też Jagiellończycy pomagają Wiśle Kraków, ponieważ te pieniądze zostaną przeznaczone oczywiście na bieżące potrzeby. No i jeszcze warto podkreślić, że w ramach takiej wymiany z Jagiellonii do Wisły powędrowali Łukasz Burliga, czyli to jest powrót tego piłkarza do Krakowa, i Lukas Klemens. I co w przypadku Burliki warto podkreślić i pochwalić, pensję tego zawodnika będzie wypłacać do końca sezonu Jagiellonia.
A skoro jesteśmy przy Ekstraklasie, to tam działo się też w innych klubach. Akurat Jagiellonia pozyskała jeszcze jednego piłkarza, napastnika, ale szerzej w Polsce raczej nieznanego.
W Polsce nieznanego, ale CV ma naprawdę przyzwoite. Stefan Ściepowicz, bo o nim mowa. Taki, powiedziałbym, podróżnik, bo w swojej karierze zalicza 15 seniorski klub.
Nie jest jeszcze taki wiekowy.
Tak, najlepszy okres miał w Hiszpanii, bo nawet potrafił radzić sobie przyzwoicie w barwach Sportingu Gijón. Ale to było dawno, więc myślę, że ten zawodnik będzie chciał się odbudować. Jeżeli chodzi o Jagiellonię, no to, że tak powiem, finanse na transfery były, bo sprzedany do PAOK-u za 2 miliony euro został napastnik Karol Świderski, który zastąpi Aleksandra Prijowicza, dobrze znanego w Polsce byłego zawodnika Legii.
Tak, i to wychodzi na to, że Prijowicz zrobił polskiej ekstraklasie dobrą reklamę w Grecji, no bo on się tam sprawdził i też PAOK na nim przyzwoicie zarobił. Zresztą nie tylko PAOK, bo też Legia.
Tak, Legia też dostała procenty z tego transferu, więc myślę, że wszyscy z tej sytuacji są zadowoleni.
Co do Jagiellonii, to jeszcze bardzo świeżutki news, czyli odejście też Frankowskiego. No to jest troszkę dziwny transfer, bo on przecież odchodzi do Ligi Amerykańskiej. To jest zawodnik, który ma 23 lata, wybrał taki kierunek. Zobaczymy, czy ten kierunek pomoże mu jakoś na dłużej zagościć w kadrze.
Zobaczymy, chociaż trener Nawałka nie wahał się powoływać Krzysztofa Mączyńskiego, który grał z kolei w lidze chińskiej, więc no, o wszystkim być może będzie decydowała forma sportowa, ale to już oczywiście zobaczymy, jaką decyzję będzie podejmował selekcjoner Brzęczek.
Co do naszej ekstraklasy, to jeszcze takie ruchy kadrowe jak rozwiązanie umowy przez Krzysztofa Mączyńskiego z Legią. No i on trafił teraz do Śląska Wrocław, a z Lechii do Wisły Płock jest wypożyczenie Ariela Borysiuka.
Ale transfery to nie tylko oczywiście polskie podwórko, bo również za granicą dzieje się sporo. Chociaż ten tydzień powiedziałbym taki spokojny, ale nie obyło się bez, powiedziałbym, nawet sensacji. Taką największą z nich jest wypożyczenie Kevina Prince'a Boatenga z Sassuolo do Barcelony. To jest były reprezentant Gany. Części kibiców pewnie będzie się też kojarzyć z występami chociażby w Milanie.
On chyba tam miał najlepszy okres w Milanie. To jest, no wydawałoby się, że to jest raczej pomocnik. On z tego, co widać, do Barcelony ma raczej trafić jako napastnik, jako zmiennik Suareza, zawodnik 31-letni. Jeżeli chodzi o jego występ w Sassuolo, no to w tym sezonie strzelił 5 bramek, miał kilka asyst, ale ciężko to przekładać jakoś do gry teraz na troszkę innym poziomie. No ale Barcelona ma problem z napastnikami, bo ci, którzy tam przechodzą, wiedzą, że będą raczej pełnić rolę zmienników albo Messiego, albo Suareza, a to są zawodnicy, którzy chcą grać, którzy mają rzadko kontuzje, co akurat jest dobre, no ale też ci zmiennicy mają problem z graniem.
jeżeli chodzi o takie inne transfery zagraniczne, no to po raz kolejny kierunek chiński, Musa Dembele, zawodnik Tottenhamu, przeszedł do Ligi Chińskiej, do zespołu Gangshu. Kwota transferu to jest prawie 12,5 miliona euro. Z kolei zza oceanu na wyspy wraca Ashley Cole, troszeczkę zapomniany były zawodnik m.in. Arsenalu i Chelsea Londyn. On z kolei przechodzi z Galaxy do, co ciekawe, drugoligowego Derby County i to jest transfer darmowy.
I nie tylko. Tu mamy z Ekstraklasy do drugiej ligi z Hiszpanii, z Realu Madryt, Kiko Casilla przeszedł do Leeds United. No to jest rezerwowy bramkarz i to drugi rezerwowy bramkarz Realu, ale będzie mógł grać z Mateuszem Klichem.
Tak, a poza tym Casilla to jednak jest uznana marka w Hiszpanii i trochę się dziwię, że nie poszedł grać gdzieś wyżej. No a Leeds zrobiło dobry transfer, bo tak dobry bramkarz na pewno im się przyda w walce o awans do najwyższej ligi.
My już dzisiaj Państwu dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł, ale jeszcze na koniec oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich babci, wszystkich dziadków. Korzystając z okazji, że jesteśmy na antenie dzisiaj, oczywiście Dzień Dziadka, ja szczególnie dla mojego dziadka Władka. Wszystkiego najlepszego.
Tak, a ja składam życzenia mojemu dziadkowi Czesławowi. Oczywiście dużo, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i 100 lat życia.
Do usłyszenia.